Tę godzinę, proszę Państwa, do 21:00 muzycznie oprawia nasz gość, czyli Olga Świderska, 28-letnia Olga Świderska, która od 8 lat mieszka w Argentynie. Witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Może powinnam powiedzieć buenas noches właściwie.
Proszę bardzo, dwujęzycznie.
Byłoby odpowiednie, tak.
No tak, bo gdzieś tam Pani też słuchają, tak?
Tak, słuchają mnie dzisiaj również z Buenos Aires, bliskie mi osoby, także może na koniec też będzie akcent już po hiszpańsku, jeżeli będzie chwilka. No ale nic, na razie zaczęliśmy akcentem bardzo pozytywnym, muzycznym. To jest taki bardzo, bardzo lubiany w Ameryce Południowej gatunek tropikalny, bo się narodził właściwie u wybrzeży Morza Karaibskiego. To jest kumbia kolumbijska, kumbia kolumbiana. No i nic, się tak wzdłuż i wszerz właściwie ten gatunek jest bardzo lubiany, głównie wśród tańczących, a tam akurat nie brak tańczących, także...
Popularny bardzo.
Tak, bardzo popularny.
No tak, króciutko Pani Olgo, dlaczego wybrała Pani Argentynę na miejsce swojego życia?
Jeżeli ma być po latynosku, to musi Pani przejść ze mną na ty.
Dobrze, to czemu wybrałaś?
Muszę być Olga, tak.
Dobrze, Olgo, ja jestem Bobusia, proszę bardzo.
Powiem tak, jeżeli chodzi o Argentynę, u mnie właściwie źródłem wszystkiego była literatura. Ja zaraz o tym powiem szerzej i będę o tej Argentynie mówiła też później. Myślę, że na początek powiem troszeczkę o kontynencie jako takim, jeżeli można.
Proszę, oczywiście. Nie każdy był w Argentynie.
Oczywiście.
Może zachęcony Panią opowieścią pojedzie, ale dobrze, zamieniamy się w słuch.
Postaram się. No tak właściwie moje postrzeganie świata gdzieś zawsze było naznaczone właśnie literaturą. Myślę, że uważam po prostu, że to właśnie literatura przyczyniła się do moich podróży. Na początku oczywiście palcem po mapie, później to już były podróże de facto, a później to była wyprowadzka do Argentyny, w której mieszkam już, tak jak pani mówiła, 8 lat. No i myślę, że to jest ciekawe. Może wyjdę od tej literatury, ponieważ ona daje taki... bardzo ciekawy obraz dla osoby postronnej, dla osoby powiedzmy z pierwszego świata, tak, z zachodniego świata. Ameryka Łacińska jest kontynentem wciąż nieodkrytym, jest kontynentem tajemniczym, bardzo magicznym. Ja myślę, że to ma jakieś takie podłoże też właśnie literackie. W latach 60. ubiegłego wieku narodził się taki bardzo specyficzny nurt w literaturze, realizm magiczny. Jego twórcą był Gabriel García Márquez. Niektórzy może go znają, przez 100 lat samotności był też nagrodzony Nagrodą Nobla z literatury. No i na czym polega?
Miłość w czasach zarazy.
Miłość w czasach zarazy, tak. O tym będę może też powiem na koniec. No właśnie, czy miłość, czy zaraza, co wygra aktualnie. I no właśnie, na czym ten realizm magiczny polegał, tak? Na tym, że wydarzenia naszego życia wymykają się w jakiś sposób logicznej analizie. Tak jakbyśmy zawarli jakiegoś typu pakt z absurdem, powiedzmy. W sensie, że po prostu elementy nadprzyrodzone stają się naszą codziennością. I w ten sposób jakby realizm i fantazja łączą się w taki złożony świat, który bardzo fajnie odzwierciedla i życie, i konflikty całego kontynentu. No właśnie. Myślę, że też jakąś taką tą barokową wręcz różnorodność Ameryki Południowej, wielokulturowej, wielorasowej, trudno jest oddać we władanie syntezy. Także pozostaniemy na tym takim latynoamerykańskim chaosie trochę. No, można sobie pomyśleć, co to się działo z tymi hiszpańskimi konkwistadorami, prawda? Jak dotarli na Karaiby, wydawało im się, że są w Indiach. Jak już stanęli stopą na suchym lądzie, to myśleli, że są w Eldorado, w jakiejś tam Arkadii, także było wesoło generalnie. Ja natomiast myślę, że Ameryka Łacińska przede wszystkim jest kontynentem ogromnych kontrastów i to na różnym polu, bo zacznijmy od tego takiego najbardziej podstawowego. Jest po prostu kontrast między tą nieokiełznaną, dziewiczą przyrodą, A tymi miastami, tak? O miastach właśnie i stolicach wielu Ameryki Łacińskiej mówi się jako o najpiękniejszych potworach świata. I rzeczywiście coś w tym jest, tak? Te latynoamerykańskie megalopolis, powiedzmy, mówię tutaj o mieście Meksyk, ponad 20-milionowym, które do niedawna było największym miastem świata, potem nas wygryzły te wszystkie tygrysy azjatyckie, ale nie wiem, Sao Paulo, na przykład Sao Paulo, którego, nie wiem, aglomeracja ma 40 milionów ludzi, to jest niewyobrażalne, to jest cała Polska w jednym mieście.
Była pani?
Tak, byłam w Sao Paulo i zresztą Sao Paulo bardzo lubię. To są takie miasta, które
ale
mają...
Jak się pani czuje? Ja wiem, że pani już tutaj ma swój wątek, ale jednak zboczę troszkę. Jak się pani w takim mieście właśnie 40-milionowym czuje?
Ja uważam, że to są miasta o takiej bardzo, bardzo wibrującej energii. I mi się to podoba. Mi się to podoba. Mi się ten chaos podoba. Natomiast wiem, że są osoby, które się czują bardzo przytłoczone.
Zagubionym chyba się
tak, czuć. Tak, zagubione. Prawda? Natomiast ja po prostu czuję, że żyję w takich miastach. Ja jestem fanem na przykład miasta Meksyk. To jest taki mój drugi punkt gdzieś na mapie świata. No, nawet do życia bym powiedziała bardzo chętnie. Także tak, no właśnie, te potwory. No i z drugiej strony
ale
to
dlaczego
jest
potwory,
też,
że takie...
Że są tak rozległe. Są tak rozległe, bo mają taką populację też. No samo Buenos Aires, to też będę później o tym mówiła, ma 15 milionów, co też nie jest mało, jakby nie było.
A pani teraz w jakim mieszka?
W tej chwili mieszkam w Buenos Aires.
Buenos Aires. Tak. Znaczy w tej chwili jest w studiu w Radiu Zachód.
Tak, tak. I zatrzymała mnie pandemia, także jeszcze troszkę. Także to jest ten kontrast. Druga sprawa to jest społeczeństwo takie pełne dysproporcji. Ale to naprawdę dużych dysproporcji, ponieważ...
Mówimy teraz o Argentynie?
Czy tak, w ogóle o Ameryce Łacińskiej. Tak, na razie tak jeszcze...
Ogólnie.
No właśnie, to społeczeństwo pełne dysproporcji, tak jak mówiłam, ponieważ z jednej strony jest taka klasa naprawdę niska, którą po prostu toczy i rak ubóstwa i korupcji i tych kontrastów takich, których nie da się w pewnym sensie wymazać. I przeciwstawiam się temu ludzie obrzydliwie bogaci, tak, po prostu. A tej klasy średniej gdzieś jakoś tak zupełnie nie widać. No i kolejna sprawa to jest też kwestia bezpieczeństwa, a tutaj raczej niebezpieczeństwa, bo no nie możemy się oszukiwać, że Ameryka Łacińska to jest kontynent niebezpieczny. Nie można tutaj z tym dyskutować. Trzeba uważać tak naprawdę w każdym miejscu. Natomiast myślę, że warto wspomnieć o... Teraz się zrobiły popularne takie seriale w Europie. Narcos, tak? Pablo Escobar z Kolumbii i Chapo Guzmán z Meksyku i tak dalej. Warto powiedzieć właśnie o tym, że ten kontynent po prostu jest cały naznaczony tak naprawdę problemem z narkotykami i z produkcją i z handlem, tak? No głównie Meksyk, który jest w ogóle jakiś taki bardzo apokaliptyczny, no ale jak się też ma konsumenta największego na świecie obok, no to tak czasami tak właśnie bywa. Także ten...
A na ile, przyznam, że nie oglądam tych seriali, ale właśnie chciałam zapytać, na ile tego rodzaju seriale oddają rzeczywistość danych krajów. Nie wiem, czy pani oglądała, tak. Wie, czy... Na ile to jest wierne?
Tak, to jest wierne, ponieważ to są historie, które odtwarzają życiorysy bardzo bogate baronów największych narkotykowych i największych karteli narkotykowych. Tutaj w tym wypadku właśnie kolumbijskiego. Kolumbia generalnie się tak kojarzy, tak, na całym narkotyki. Świecie nieładnie. Natomiast to przeszło później w jakimś stopniu też na Meksyk. No ten przedrostek narko po prostu to jest coś nieodwracalnego, tak? Zamyka tą drogę w jasną stronę, tak bym powiedziała.
A w Argentynie, w samej Argentynie? Bo chyba najbardziej pani jednak poznała Argentynę. Tak,
tak oczywiście, oczywiście. Tam żyję. To jest kraj, który wybrałam dla siebie. Jest troszeczkę Argentyna być może poza szlakiem tym narkotykowym. Natomiast myślę, że no jakoś też się nie można tego wyzbyć. Jeżeli nie mówimy o produkcji, bo o produkcji nie mówimy, no to mówimy, nie mówimy o handlu, to też mówimy, możemy też powiedzieć o konsumpcji, tak? Jakby nie było, która istnieje. Także to jest ta kolejna sprawa. No i później...
Uważać na siebie, no pani młoda, piękna dziewczyna, no właśnie. W jaki sposób się pani w takim razie porusza?
Buenos Aires to jest w ogóle miasto świetnych kieszonkowców. Naprawdę oni są tak wysportowani, tak zgrabnie potrafią obrobić tak kogoś. No to jest coś niesamowitego. No wiadomo, że turysta rzuca się w oczy. Turysta rzuca się w oczy w Argentynie, a jeszcze bardziej w takiej Argentynie, jakby nie było, tak pod takim rasowym kątem jest biała w cudzysłowie. Natomiast jeżeli ktoś się zagłębi bardziej, na przykład w tej andyjskiej części, po prostu turysta się bardzo, bardzo, bardzo jaskrawo, tak, jakoś wypada na tym tle.
Rzuca się w oczy.
Także nie, trzeba uważać. Natomiast tubylcy okazują też bardzo
ale
duże...
Ale dobrze, trzeba uważać, to znaczy co, z obstawą jakąś chodzić, wieczorami nie chodzić, w określonych porach chodzić, gdzie nie chodzić.
Tak, przede wszystkim nie manifestować, tak, jakichś swoich... nie polecałabym chodzić z lustrzanką, tak, po Buenos Aires i ją gdzieś tam demonstrować. Na pewno tak, jeżeli chodzi o noc, dla osoby, która nie zna miasta, może się zrobić kłopot. Na przykład wszyscy Polacy, którzy docierają do Argentyny, zwracają bardzo uwagę na to, że we wszystkich domach są kraty. W domach, ale nie tylko w domach, w mieszkaniach, nie wiem, na przykład na 5., 6. piętrze też. Tak, bo po prostu moje mieszkanie też ma kraty, na przykład na 1. piętrze. Po prostu są włamania, tak? Są włamania, trzeba bardzo uważać, nie istnieją domofony w Argentynie, na przykład trzeba zejść, otworzyć temu komuś, zobaczyć, kto to rzeczywiście jest. Jest też taka, to może być takie zaskakujące, w bankach jest policja zupełnie uzbrojona. Policja chodzi też po ulicach oczywiście. Nie wiem, w bankach nie można telefonów komórkowych używać. To są takie jakieś niuanse, które oczywiście w Europie, prawda, nie istnieją.
Także... A dużo Polaków spotyka pani na przykład w Buenos Aires, w ogóle w Argentynie?
Tak, jeżeli chodzi o turystów, jest sporo Polaków. No i oczywiście jest ta część Polaków, pochodzenia, znaczy Argentyńczyków pochodzenia polskiego, tak? To też może zaraz będę mówiła, bo to też jest bardzo ważny element. Ale jest dosyć dużo ludzi z Polski. Ale turystów, tak? Mówię o turystach.
A jak się mieszka w takim mieszkaniu z kratami?
Ja już powiem szczerze, jestem tak przyzwyczajona do tego, naprawdę powiedziałam o tym, bo rozmawiałam jeszcze wcześniej z moimi rodzicami i powiedzieli mi: o Olga, pamiętaj, że ty się do pewnych rzeczy przyzwyczaiłaś. Pamiętasz, jak mówiliśmy ci o tych kratach? No tak, z tymi kratami oni po prostu byli w szoku. No ale to wszystko ma swoje usprawiedliwienie. Nie wiem, ja się czuję świetnie w Buenos Aires, także te kraty mi nawet nie przeszkadzają.
No właśnie, a skąd to takie znakomite samopoczucie w Buenos Aires i właśnie tak odległe miejsce do życia? Dla ciebie, skoro mamy po latynosku, to...
Ja po prostu tak naprawdę wyjechałam gdzieś podążając za swoimi marzeniami. Ja ostatnio tutaj też już mówiłam, że miałam takie troszeczkę mentalne wygnanie. Ja po prostu się tymi krajami bardzo wcześnie zainteresowałam. To pociągnęło za sobą naukę języka, to pociągnęło za sobą podróże. Właściwie wyznaczyło całą moją taką życiową drogę. I tu już nie będę jakby opowiadała, bo myślę, że warto jest opowiedzieć o Argentynie jako takiej. Natomiast no rzeczywiście było to liceum, tak? Tak, hiszpańskojęzyczne, była to matura w języku hiszpańskim, były to podróże jeszcze w czasach licealnych, było to i była to później wyprowadzka do Buenos Aires na studia literatury.
Ty miałaś dziewczynę 20 lat, jak
wyjechałaś. Miałam 20 lat, byłam bardzo odważna.
Pozdrawiam rodziców, też odważnych.
Tak, rodzice słuchają, na pewno też pozdrawiają. Rodzice no, też są zachwyceni Buenos Aires, także tutaj mnie
odwiedzają.
Tak, myślę, że się będą mogli z wieloma rzeczami utożsamić tutaj, które powiem. No bo właśnie, może powiem troszkę, z czym się kojarzy, tak? Ta
Argentyna. Proszę bardzo.
Z czym się
Polakom
tak? Kojarzy. Ja myślę, że jest kilka takich elementów. Jest na pewno Buenos Aires jako takie, tak? To boskie Buenos Aires, które czasami uważam, że bywa bardziej diabelskie niż boskie, ale tak, jest Buenos Aires, na pewno jest to tango, na pewno jest to świetna wołowina, na pewno jest to no tak, Leo Messi w tej chwili, kiedyś to był bardziej Maradona, teraz mamy też papieża argentyńskiego, ktoś może jeszcze kojarzy Evite Perón i tak dalej. No i rzeczywiście to są takie symbole. Tak, jeżeli chodzi o Buenos Aires, to chciałabym zaznaczyć, że Argentyna to nie jest tylko Buenos Aires. Argentyna to jest ogromny kraj, 9-krotnie większy niż Polska. Właściwie jest chyba 8. największym krajem świata, także to jest naprawdę ogrom. I właściwie od Patagonii, gdzie mamy klimat subpolarny, po północ Argentyny, gdzie nie wiem, zarejestrowano ostatnio takie ekstremalne temperatury, w ogóle nawet w kontekście całego kontynentu, to było 49 stopni Celsjusza. No to jest taki mikrokosmos, tak? Mamy przebieg po prostu przez wszystkie klimaty. Natomiast Buenos Aires, oczywiście tam, tak jak mówiłem, to jest 15-milionowe miasto, ogromne. Mówi się Paryż Ameryki Południowej na Buenos Aires. Ja myślę, że to ma związek jakiś też z architekturą taką bardzo charakterystyczną.
To znaczy?
Buenos Aires jest bardzo podobne do Madrytu, do Paryża w tych czasach świetności, jeszcze w ubiegłym wieku. Teraz to już ta świetność trochę przeminęła, ale w ubiegłym wieku rzeczywiście ta architektura była taka bardzo, bardzo europejska. No a tak, dalej.
Olga, poczekaj, mamy telefon. Audycja jest na żywo. Oczywiście, jeśli mają Państwo pytania do naszego gościa, czy chcecie porozmawiać w ogóle z tą świetną dziewczyną, to proszę bardzo, 68 324 22 55 albo 801 327 462 i słuchamy.
Dobry wieczór.
Olga, masz... Momencik, panie Tomku. Słyszysz dobrze?
Słyszę, tak, jak najbardziej.
I już, proszę bardzo.
To się dobry wieczór, Tomasz. Dzwonię obecnie z Zielonej Góry. Obecnie, znaczy, przebywam w Niemczech, pracuję tam. Dwa lata wcześniej byłem w Sztokholmie. Falun też i tak dalej. No, jestem też poza granicą. Nie tak daleko jak pani gość. Bardzo miło się słucha tej audycji.
Dziękuję bardzo, cieszę się.
Za to, że pani ma po prostu taką rewelacyjną wyczucie zapraszania wspaniałych gości. Chciałbym tak właśnie, bo tu było przed 10-15 minutami takie słowo bezpieczeństwo.
Tak.
Tak jest. I wie pani, panie Bogusiu, ja przebywałem w Sztokholmie, pięknym mieście, ale tam jest bardzo niebezpieczne. Już nie mówię o Melme i Göteborgu, bo tam jest w ogóle już pozamiatane, jeżeli tak można powiedzieć. Jeszcze będzie chyba gorzej, ale ja się bardzo cieszyłem, gdy lądowałem we Wrocławiu i potem z pociągiem jechałem do Zielonej Góry i taki był spokój i w ogóle. Znaczy tak, nie chodzi o to, że ja nie szukam przygód i tak dalej. Nie, tylko tutaj do pani goście zwracam. Pani lubi chyba ryzyko, lubi pani niebezpieczeństwo. Lubi pani... Znaczy ja oglądam takie audycje jak na przykład z południa, z Meksyku i tak dalej. W ogóle Meksyk uważam za genialne miasto. Tam ludzie się spieszą, ale nie ma wypadków. Jeżeli jest tłuczka, to się jedzie dalej, nie dzwoni się na policję i tak dalej. Taka maniana, taki luz i tak dalej. Ale właśnie skupmy się na tym bezpieczeństwie. Czy pani lubi ryzyko, prawda?
Tak, myślę, że myślę, że lubię adrenalinę, tak, w pewnym sensie i tego typu kraje na pewno dostarczają tym bardziej życie w nich, bo tutaj już nie mówimy o podróżach, jakby wychodzimy poza podróże, tylko ja tam po prostu żyję, to jest moje miejsce na świecie. Lubię adrenalinę, tak, jak najbardziej.
Dziękuję bardzo za wytrwającą odpowiedź. Będę po prostu dalej słuchał audycji. Bardzo ciekawa.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dobrego wieczoru.
A ja myślę, że teraz posłuchamy kolejnej piosenki, którą wybrałaś. No.
Tym razem kubańskiej, proszę bardzo.
Dzień dobry, panie Bogusiu. Dobry wieczór właściwie.
Dobry wieczór.
Leszek z Mirocina znowu.
Panie Leszku.
O Argentynie gadacie, nie?
Tak, rozmawiamy o Argentynie. Jest gość.
I jeszcze mi dwa nazwiska przyszły Polaków.
Tak. Tak?
Witold Gombrowicz i taki szachista, mistrz świata, Miguel Najdorf, po polsku Mieczysław.
Aha.
No, to proszę się cofnąć i nie wchodzimy na antenę, nie.
A już jesteśmy na antenie. Audycja jest na żywo. Ale bardzo dobrze, tak jest. Witold Gombrowicz, ale tego szachisty to...
Szachisty nie kojarzy, ja natomiast nie kojarzę. Witold Gombrowicz, no owszem, tak. Ja uważam czasami wręcz, że nawet jest bardziej doceniany Gombrowicz w Argentynie niż w Polsce. Poza tym Gombrowicz mieszkał...
Myślałam, że niż Marquez.
Nie. Do Marquesa nie, tutaj w ogóle nie nawiązuję. To jest mój... No, to jest już takie wyżyny literackie, bym powiedziała. Natomiast Gombrowicz mieszkał ponad 20 lat w Argentynie. Mhm. 24 lata i najważniejsze wszystkie jego książki zostały napisane w Argentynie właśnie. Także to jest tak ciekawe.
No a propos skojarzeń, to jeszcze?
Tak, mam jeszcze, no tak, mówiłam o Buenos Aires, mówiłam tak o wołowinie. No się po prostu na całym świecie wołowina jest słynna, ale to za tą wołowiną, oczywiście są w Buenos Aires takie restauracje na przykład, w których kelnerzy kroją mięso łyżką, proszę państwa. Tak, to jest prawda, tak? Wołowinę można ukroić łyżką, bo ona po prostu rozpływa się w ustach. Taka jest miękka, taka tak? miękka, tak. Mhm. Także to, że oni się popisują, to jedno, ale tak rzeczywiście jest. No ale kolejna sprawa to jest to słynne asado, bo to można powiedzieć, że to jest... że to jest grill, ale to jest właściwie wyższa sztuka grillowania. Tam się po prostu kucharz nie może zhańbić, że tak powiem, żadnym płomieniem ognia, bo to się to mięso na tych rozżarzonych węglach gdzieś skwierczy, tak, przez kilka godzin. No i to jest takie też wydarzenie towarzyskie. Argentyńczycy pod jakimkolwiek jakiekolwiek mają usprawiedliwienie do tego, żeby się spotkać i to i tu do tego kilkugodzinnego grilla rzeczywiście zrobić, to oni tam jedzą na głowę pół kilograma mięsa przynajmniej. Ale tak, masz nowy dom, czy masz nowy samochód, czy masz nową dziewczynę, to generalnie asado jest wtedy okej. <okay. laughs> No tam... i też na pewno ta piłka nożna jest kolejnym skojarzeniem. W Argentynie się mówi, że piłka nożna to nie sport, tylko religia i że... I że właściwie to można zmienić wszystko w swoim życiu, tylko nie tą koszulkę, tak, swojej ukochanej drużyny. Ja na przykład jak pracowałam podczas mundialu w roku 2014, kiedy grała reprezentacja Argentyny, ja miałam dni wolne. Nie pracowałam, nie chodziliśmy do pracy. Także można sobie wyobrazić szał, po prostu Święta. Szał.
Wszyscy potrafią tańczyć tango? Od małego tam już tańczą?
Nie, to się tak wydaje. Tango, znaczy Buenos Aires jest rzeczywiście światową stolicą tanga, no bo to już nawet przez UNESCO zostało tak ustanowione. Mm-hmm. Natomiast tanga nie tańczą wszyscy, o ile jest bardzo dużo szkół tanga. I gdzieś to tango żyje, tak? Tango jednak jest takim tańcem, to jest właśnie ciekawe, że tak naprawdę tango narodziło się przez imigrantów, którzy do Argentyny przybywali, między innymi z Polski, głównie z Hiszpanii, z Włoch, ale też z Polski, z Syrii, z Libii. I to oni gdzieś tam łącząc właśnie tą melancholię za swoim krajem i tą radość, że przybyli, prawda, do tego nowego świata, bo to poszukiwało w zarobkowych, tak, kwestiach, a potem się właściwie nie udało. Także to jest takie, co w sercu gra trochę tango, połączenie różnych uczuć, ale ciekawostką jest to, że tango na początku tańczyli mężczyźni. Tańczyło tango dwóch mężczyzn, jest taki mit, ale mówię, każdy mit ma trochę prawdy w sobie, że tango w związku z tym, że się narodziło w takich dzielnicach biedoty ówczesnej, no to gdzieś to tango się tańczyło właśnie albo w jakichś takich knajpach podrzędnych, albo w oczekiwaniu, prawda, na usługę w domu publicznym. To wtedy panowie zaczęli tak tańczyć tango między sobą. Także można sobie wyobrazić zupełnie inne, prawda, jakieś korzenie.
No a teraz jak jest...
Teraz rzeczywiście oczywiście są jakieś show różne, można tam to tango obejrzeć takie troszeczkę bardziej okazałe i są tak zwane milongi. To są miejsca gdzieś w jakichś dzielnicach spokojnych, gdzie tańczą ludzie. I to jest coś niesamowitego, ponieważ o drugiej, trzeciej rano rzeczywiście jakieś pary, tak, staruszków, ludzi, tak, z dzielnicy. No coś, nie, to jest coś niesamowitego.
Chyba to mają we krwi tańczą, jednak, prawda? Tak. Trochę inaczej w wykonaniu Europejczyka tango wygląda, a Argentyńczyka, tak, prawda?
Oni się tym cieszą, oni tańczą na ulicy.
Całą sobą, tak?
Całą noc do rana. Na też życie nocne, tak, prawda, bardzo rozbudowane w Buenos Aires. No, także tak.
Właśnie jak przeciętny Argentyńczyk żyje?
Przeciętny Argentyńczyk. Temperamentny, tak, radosny, ciepły. Bardzo ważna jest rodzina na pewno dla Argentyńczyków. Oni są...
W większości katolicy, tak?
Tak, w większości katolicy. ta rodzina i przyjaciele. Przyjaciel tak naprawdę staje się jakimś takim elementem tej biologicznej rodziny bardzo szybko. I to nawet w przypadku też osób z zagranicy, ja to bardzo szybko jakoś poczułam. No już chociażby fakt, że oni po prostu nie ma, w ogóle w Argentynie istnieje coś takiego jak podanie ręki, oni wszyscy się obcałowują, no. To nawet do tego stopnia.
No to teraz tak, mają problem osoba. Teraz
mają
w dobie koronawirusa.
Teraz mają duży problem, ale myślę, że się jakoś z tego wyleczą, bo tak jak ostatnio też mówiłam, przypada dwóch psychologów na jedną osobę, tak, w Buenos Aires. Także będą teraz...
To z czegoś to wynika.
Tak,
poważnie?
Z czegoś to na pewno. Tak. Jest bardzo dużo psychologów.
Chyba mamy telefon.
I bardzo dużo osób się chętnie rzeczywiście poddaje różnego typu terapiom.
Ale zastanawiałaś się, dlaczego aż tak? Mamy telefon? Dobrze, to wrócimy do tego wątku. Halo, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ryszard Rzepina.
Witamy.
No ja takie skojarzenie mam a propos Argentyny, dosyć no, historię tego państwa. Chodzi o nazistów niemieckich, którzy się po II wojnie światowej tam schowali, jak to się mówi. Ona ich chroniła, głównie ten największy zbrodniarz Eichmann, który tam przebywał, Adolf. No takie mam skojarzenia.
Jasne, oczywiście. Dziękujemy bardzo. Każdy ma różne, oczywiście, że tak.
No rzeczywiście, mówiło się długo o tym, że na południu Argentyny, w Patagonii, to jest też taki obszar trzykrotnie większy od Polski, też sobie można wyobrazić. Rzeczywiście naziści się ukrywali, ale to nie tylko w Argentynie, w Paragwaju na przykład Stroessner, tak, taki niemiecki, no dyktator, on był właściwie w Paragwaju też pochodzenia niemieckiego, no to on tam rządził twardą ręką w Paragwaju przez kilkanaście lat i to stosunkowo niedawno. Także tak, coś w tym jest rzeczywiście.
Do tych psychologów chciałabym nawiązać jeszcze. Ty tak tutaj, no właśnie, taniec, muzyka i śpiew, radość.
Tak, a z drugiej strony jakieś traumy.
A z drugiej strony właśnie, kozetka u psychologa.
No jest ta kozetka u psychologa, tym bardziej, że no Argentyna i Francja jest, jak to się mówi, Buenos Aires i Paryż są stolicami psychoanalizy, tak? Oni wszyscy tam jeszcze wiernie oddają cześć Freudowi i się chętnie na te kozetki kładą.
A może to niekoniecznie z potrzeby.
Na pewno, tak. Ja pamiętam, miałam taką sytuację, kiedy gdzieś w pracy, w takiej porze obiadowej w Argentynie zaczyna się pracę później, gdzieś tam około 10 powiedzmy. To jest zawsze 9 godzin pracy, zawsze trzeba mieć tą godzinę czy półtorej na zjedzenie spokojne obiadu. I pamiętam, że gdzieś właśnie w takiej przerwie obiadowej, idąc przez centrum Buenos Aires, spotykam mojego kolegę ze studiów. No i tamten...
Ale tam?
Tak, w Buenos Aires.
Ja rozumiem, ale studenta wtedy, jak studiowaliście
w
Buenos
Aires. Tak, studiowaliśmy razem i pytam się do niego, Leandro, a dokąd ty tak pędzisz? A on mówi do mnie, no wiesz co, bo mam teraz przerwę na obiad, idę na sesję. Na jaką sesję? No do psychologa, mówi swojego. No także przerwę obiadową można bardzo...
różnie.
Tak, bardzo różnie wykorzystać. Tak jest. No Argentyńczycy to jest w ogóle bardzo, bardzo, bardzo ciekawy naród. Oni po prostu... Też jest to, co jest ważne, to jest to, że w kontekście w ogóle całego kontynentu oni są nielubiani. Argentyńczycy są bardzo nielubiani, ponieważ są zarozumiali, mają jakieś takie bardzo wysokie ego, prawda? Myślę, że to wynika trochę z tego, że rzeczywiście, tak jak mówiłam, rasowo oni są biali po prostu i to wynika z tego, z tej mieszanki właśnie tych imigrantów, tak, europejskich. Każdej osoby, której się spytasz, albo miał dziadka Włocha, albo miał babcię Hiszpankę, tak, gdzieś tam, albo właśnie Polaka, bo tych Polaków też rzeczywiście sporo napłynęło do Argentyny. No, także to jest coś zupełnie innego niż, nie wiem, w Boliwii na przykład, tak, w której 85% populacji to są Indianie kompletnie, ale o tej zarozumiałości Argentyńczyków, właśnie dzisiaj sobie przypomniałam, że krążą takie żarty różne. Bo mówi się na przykład, jak Argentyńczyk popełnia samobójstwo.
Tak. Ojej, strasznie.
Wspina się na szczyt swojego ego i skacze w dół. No tak, to jest właśnie mniej więcej.
Mamy telefon.
Obraz, mamy telefon, proszę.
Halo?
A dobry wieczór, jeszcze raz Tomek. Ja tak bardzo sympatycznie przysłuchuję się audycji. Tak, jeszcze raz nawrócę do Sztokholmu, bo bardzo mnie się podobało w Sztokholmie. Jakby to powiedzieć, Szwedzi. Znaczy, ja lubię po prostu prywatność i jeżeli się jedzie na przykład w Pendeltogu czy w metrze i tak dalej, tam nikt nie ma takiego nacisku, że tak spojrzenia i tak dalej. Bardzo mnie to cieszyło, zadowoliło. Po prostu jest prywatność taka, nawet w środkach masowego transportu. Chciałbym zapytać panią gość, jak to jest w Argentynie, bo słyszałem, że podobnie Argentyńczycy mają takie, jakby to powiedzieć, no, przyzwyczajenia, że no, każdy po prostu może żyć sobie jak chce. To jest jedno pytanie. Drugie, na yerba mate. Proszę mi wytłumaczyć, o co chodzi z tym yerba mate, bo wiele słyszałem o tym, ale pani na pewno wie
tak jest.
Więcej ode mnie 1000 razy. To ja wyłączam się i pozostaję na linii.
Dzięki, dziękujemy. To jak z tymi Argentyńczykami?
Powiem tak, ja mam zupełnie inne odczucia. To są jednak Latynosi, to jest i zupełnie inna mentalność właśnie niż ta nasza europejska i zachodnia. Ja mam wrażenie i tak czuję i właściwie dlatego tam pojechałam, że Argentyńczycy żyją bardzo blisko siebie. Są ciekawcy na granicy wścibstwa, powiedziałabym szczerze mówiąc. No są, po prostu sprawiają wrażenie niezrównoważonych czasami dla Europejczyka. Są chaotyczni, tak, krzyczą, wykrzykują, kłócą się, zaczepiają bardzo często na ulicy. Zdarza im się zaczepiać turystów właśnie też, czasami w dobrych celach, czasami w złych, ponieważ też zdarzają się jakieś różne drobne oszustwa i tak dalej.
A jak są w pracy w takim razie? Improwizują, czy jak to jest?
Bo jak w pracy słyszę, są wolni, że... przede wszystkim. Ja pamiętam, że właściwie wszyscy Polacy, których gdzieś gościłam, czy właśnie moja rodzina tam, oni nawet w supermarketach, oni po prostu nie mogli znieść tego tempa pracy. Tak, tutaj kasjerka powoli przekłada, tu się spojrzy, tak, uśmiechnie Maniano. Się. No jest generalnie tak, do tego jest siesta. Ja na przykład mieszkam w takiej dzielnicy w Buenos Aires, w której jeszcze się kultywuje, tak, siestę, czyli po prostu o godzinie 14:00 pam, nie ma żadnego sklepu, nie ma supermarketów, nie ma nic, tak? Zamyka warzywniak, zamyka kwiaciarnia, zamyka wszystko i do 15:00 śpimy.
No to jak taki wiecznie śpieszący się, niecierpliwy Europejczyk tam sobie radzi?
Powiem tak, albo zmieni mu się, albo zrobi klik po prostu w głowie i albo zaakceptuje, albo nie. Ameryka Południowa jest tak, albo się kocha, albo się nienawidzi. To jest zero-jedynkowa.
Mam wrażenie, że są tak bliżej życia, że bliżej chyba natury, tak? Bardziej czują.
Tak.
Nie wiem, czy tak można w ogóle uogólniać, ale tak z tej opowieści wynika mi trochę.
Ja myślę, że to, co jest dobre, oni się po prostu mniej śpieszą, mniej biegną, mają czas dla siebie, mają czas dla swoich bliskich, mają czas na odpoczynek, szanują ten odpoczynek rzeczywiście. To czasami oczywiście może przybrać jakiś taki, powiedzmy, gdzieś to lenistwo, tak, wychodzi. Natomiast no ja z jakiegoś powodu tamten kontynent wybrałam i to właśnie ze względu na te relacje międzyludzkie. Ludzie żyją bliżej siebie. Człowiek jest tam ważniejszy, tak, niż ta cała reszta, niż ta cała gonitwa. O.
Człowiek tak bliżej człowieka, dosłownie i w przenośni i w ogóle jakby na to nie spojrzeć, tak?
Tak,
najbliżej
tak.
Chyba tak właśnie natury. Yerba.
A, yerba, tak, yerba mate, które tak naprawdę się mówi yerba mate, ten hiszpański, argentyński jest troszeczkę inny, ma taki bardzo specyficzny akcent. Oczywiście oni też się tym chełpią. Jeżeli chodzi o yerba mate, to jest to napar z ostrokrzewu paragwajskiego, który odkryli w XVII wieku jezuici, kiedy gdzieś na tereny właśnie Paragwaju przybyli i zobaczyli, a Indianie, ci Guarani piją sobie taki napój, po którym generalnie sok z gumi jagód, tak? Mają bardzo dużo energii, nie czują głodu, zmniejsza się, tak? To odczuwanie głodu i zaczęli naśladować. I tak po prostu przez całe południe właściwie, południe Ameryki Południowej, bo to chodzi o Urugwaj, o Paragwaj, o Argentynę, głównie te trzy kraje, yerba mate się pije, jest to specjalny rytuał, oczywiście jest do tego taki jeżeli ktoś oglądał pana Wojtka Cejrowskiego, Boso przez świat, to może kojarzy go z takim napojem w ręce właśnie i z metalową słomką, tykwą, to pamięta. Ten napar się zalewa, nie wrzątkiem, bo jak wrzątkiem to się podobno Pachamama, tak, Matka Ziemia się oburza na to i wtedy już traci swój smak i traci moc.
Wartość.
Tak, yerba mate. Także nie wrzątkiem, tylko zawsze 80 stopni. I przede wszystkim to jest rytuał taki społeczny. Nie pije się raczej yerba mate samemu, chociaż Argentyńczycy piją też samemu w domu. Generalnie zaprasza się przyjaciół i gdzieś się to jest bardzo niehigieniczne. To też jest kolejna sprawa. Ja nie wiem, jak oni teraz w dobie koronawirusa przeżywają ten fakt, że nie mogą się dzielić, tak, w tym kółku. Ja miałam takie sytuacje, że na przykład też właśnie na wykładach, na studiach było 60 osób i piliśmy to samo yerba mate, tak? No to jest coś niesamowitego, ale tak jest. Także polecam yerba mate. Nie ma kofeiny, tylko ma mateinę, także jest dużo zdrowsze. Natomiast jest bardzo silnie pobudzające, szczególnie dla osób, które nie piją tego normalnie. Także piękny rytuał i też zbawcza moc, że tak powiem.
Mm-hmm. No właśnie, a jeśli chodzi jeszcze o ich jakieś takie tylko im, Argentyńczykom, dane rytuały.
No tak, mówiłam o tym asado, mówiłam o yerba mate, mówiłam o piłce nożnej. No tak, generalnie nocne marki. Tak jak mówię, dzień rozpoczyna się dużo później, dzień pracy również.
Temperaturę, tak?
Ze względu na temperaturę i ze względu na to ich szaleństwo nocne. Po prostu w Argentynie przede wszystkim tak, nie oszczędza się. Jak to moi rodzice mówią, chodzi się po knajpach cały czas.
Czyli z dnia na dzień żyje?
Tak, z dnia na dzień. Carpe diem, po prostu totalne.
Chwytaj dzień.
Tak, bo jak to się mówi w Argentynie, żyjemy albo jeżeli nie ma kryzysu właśnie, to czekamy na następne, bo tak mniej więcej wygląda. Także tak jak mówię, dzień pracy zaczyna się później, jest ta siesta jeszcze, tak, kończy się wieczorem dzień pracy i się po prostu wychodzi. Zaczyna się dzień nocą w pewnym sensie. Życie barowo-restauracyjne, nie gotują w domu, bardzo mało gotuje się w domu, generalnie jakiś każdy moment jest dobry do tego, żeby wyjść. Mhm. Dyskoteki, które zaczynają się o 3 rano na przykład.
Tak. Zaczynają?
Tak, zaczynają się o 3 rano i kończą się o 8.
Mamy telefon, dobrze.
Hello?
Proszę pani, tylko chwila. Czy
tak?
Tam jest Kora znana, Boskie Buenos?
Nie, Kora jest ma nam, tylko u nas jest znany, natomiast no, tak jak mówiłam, coś ma z Boskiego Buenos Aires, ale coś ma też z takiego bardzo demonicznego.
A z Boskiego co ma?
Z Boskiego ja myślę, to jest to, że no Argentyna jeszcze w ubiegłym wieku są te pozostałości takiej świetności niesamowitej, ponieważ kiedy w Europie tak trwała wojna, oni byli po prostu spichlerzem świata, masłem rzucali pod sufity, jak to mówią, eksport po prostu żywności na cały świat i taka generalnie taka balanga, tak, cały czas. I to pozostało i to takie ich wystawne życie, w tym na pewno jakoś się to objawia. Tak jak mówiłam, ta architektura taka właśnie europejska, zwyczaje europejskie, oni uwielbiają Europę, gdzieś tak starają się naśladować ją w pewnym sensie cały czas. Kultura, nie wiem, Buenos Aires jest jednym z 5 miast o największej liczbie teatrów. Jest jedna taka ulica w Buenos Aires, nazywa się Corrientes, na której jest ponad 200 teatrów. Jest teatr obok teatru. I one też są do rana generalnie, to zaznaczę.
Przy pełnej widowni?
Przy pełnej widowni, tak. Przy pełnej widowni. Także no,
czyli co, kochają sztukę?
Tak, kochają sztukę, kochają...
Taniec, literaturę?
Tak, teatr, taniec, literaturę. Natomiast ta druga strona, no właśnie, Argentyna to jest po prostu kraj wiecznej recesji. To, co się stało w Argentynie w 2001 roku, ten taki ogromny kryzys, kiedy wyszło na jaw całe ich zadłużenie, to 100 miliardów dolarów, to było coś niesamowitego. Oni się do dzisiaj tak naprawdę z tego nie mogą wygrzebać. Żyjemy w inflacji ponad 30%, dlatego być może właśnie nie oszczędzamy, gdzieś tam zaszywamy, prawda, dolary tylko w materac.
Olga, ty mówisz, już żyjemy...
Już mówię tak. W pierwszej osobie liczby mnogiej,
tak,
już mówię.
Nie żyjemy tak, tylko żyjemy tam. No to tak żyjecie. Pomału musimy kończyć to dzisiejsze nasze spotkanie. Proszę państwa, ta dziewczyna była 3-krotnie na rajdzie Dakar też. Ja myślę, że zanim wylecisz do Argentyny, to my się jeszcze tutaj spotkamy.
Tak, jak najbardziej. Bardzo mi się chciało. Tak, ja mam rzeczywiście bardzo dużo do opowiadania.
Jak państwo
o
słyszą.
Argentynie. I o generalnie Ameryce Łacińskiej, to jest moja pasja, to jest moje życie. O rajdzie Dakar też rzeczywiście byłam na 3 edycjach.
Dobrze,
rajdu
to
Dakar,
tutaj na razie spokojnie. Mam nadzieję,
wielka tajemnica.
Że dasz się namówić na kolejne spotkanie. Kiedy odlatujesz?
Mam bilet na 15 września, natomiast nie wiem, czy to się uda. Być może zostanę troszeczkę dłużej w Polsce. Najwyżej będziemy się łączyć z Buenos Aires.
Można i tak, ale sądzę, że do 15 września uda nam się jeszcze spotkać tutaj w Radiu Zachód, w studiu Radia Zachód. Kogo byś chciała pozdrowić, moja droga?
Tak, chciałabym pozdrowić osobę bardzo mi bliską, która słucha mnie teraz w Buenos Aires, mam nadzieję. No to już będzie teraz wersja hiszpańska, przepraszam bardzo.
A przetłumaczysz?
Bardzo.
Czy to tylko
nie,
dla...
Nie, bo to słodka, tylko dla... to słodka tajemnica.
Jasne. To pozdrawiaj.
Bueno, si me estás escuchando, este mensaje va para vos, que se vaya a través de las ondas de la radio, tal vez, y las olas del océano, para decirte que te quiero mucho, boludo. Te quiero mucho y más. Te estoy empezando a amar. Dziękuję.
A w Polsce kogoś chciałabyś pozdrowić?
W Polsce oczywiście moich rodziców, którzy wiernie mnie słuchają z Jarocina i dla nich też ta piosenka, oni ją bardzo dobrze znają. To jest Miasto Furii, bo na Buenos Aires też się mówi Miasto Furii. Także zapraszam teraz wersja rockowa troszeczkę muzyki.
Dziękuję ci, Olgo, za to dzisiejsze spotkanie. I co, możemy się umówić na kolejne? Może za 2 tygodnie, jak się uda? Jak
dobrze,
sądzisz?
Tak, zobaczymy. Zobaczymy.
No to zapraszam, proszę
Państwa. Dziękuję bardzo.
Na spotkanie INSPE z Olgą Świderską.
Dziękuję.